Rozdział 25. Porthos. D'Artagnan, zamiast powrócić wprost do siebie, zsiadł z konia przed bramą pana de Treville i wbiegł szybko na schody. Tym razem postanowił opowiedzieć o wszystkim, co zaszło. Pan de Treville bez wątpienia nie poskąpi mu dobrych rad w tej sprawie, a widując się codziennie z królową, może będzie mógł zasięgnąć od niej wiadomości o nieszczęśliwej kobiecie, której z pewnością kazano drogo zapłacić za przywiązanie do jej pani. Pan de Treville wysłuchał opowiadania młodzieńca z powagą, świadczącą, iż w całej tej sprawie widział coś więcej niż samą przygodę miłosną, a gdy D'Artagnan skończył nareszcie, wyrzekł: wszystko to o mile czuć, jego eminencją. Lecz co tu robić? Zapytał D'Artagnan. Nic zgoła. Jak na teraz tylko opuścić Paryż, jak ci to już mówiłem, i to jak można najprędzej. Zobaczę się z królową, opowiem jej szczegóły zniknięcia tej biednej kobiety, które posłużą za wskazówkę, a za twoim powrotem może będę miał dla ciebie lepszą nowinę. Zaufaj mi. D'Artagnan wiedział, że pan de Treville, choć był Gaskończykiem, nie czynił próżnych obietnic, a zawsze więcej robił, aniżeli przyrzekał. Więc pełen wdzięczności za przyszłą i przyszłą opiekę, D'Artagnan pożegnał go, a zacny dowódca, który czuł żywą sympatię dla odważnego i śmiałego młodzieńca, serdecznie uścisnął mu rękę, życząc szczęśliwej podróży. Gotów wprowadzić w czyn rady pana de Treville, poszedł od razu do swego mieszkania, aby spakować tłomoczek podróżny. W pobliżu domu spostrzegł pana Bonancier stojącego w ubraniu rannym na progu swego domostwa. Przyszło mu na myśl wszystko, co przezorny Planchet mówił mu o złowrogich minach gospodarza, i począł mu się przypatrywać z większą niż dotąd uwagą. W istocie, pominąwszy żółtawą i chorobliwą bladość dowodzącą ulania żółci, co mogło być wreszcie przypadkowe, D'Artagnan dostrzegł coś ponuro przewrotnego w zmarszczkach jego oblicza. Oszust nie tak się śmieje jak człowiek uczciwy, innymi łzami płacze obłudnik, a innymi człowiek dobrej wiary. Każdy fałsz jest maską i choćby najbardziej artystycznie była zrobiona, zawsze można ją odróżnić od szczerej twarzy. D'Artagnanowi zdało się więc, że pan Bonancier nosi maskę, i to jedną z najwstrętniejszych pod słońcem. Wskutek tych spostrzeżeń, przejęty od razu dla tego człowieka, chciał przejść, nawet nie odezwawszy się do niego, gdy Bonancier, tak samo jak poprzedniego dnia, zaczepił go pierwszy. — Cóż to, młodzieńcze — przemówił doń — widocznie hulamy sobie po nocy. Siódma godzina rano, a pan, widzę, zmieniasz porządek rzeczy, powracasz wtedy, gdy inni wychodzą.
Pan nie zasługujesz na taką wymówkę, mości Bonancier, odrzekł D'Artagnan. Jesteś wzorem porządnych ludzi. Co prawda, gdy ma się ładną żonkę, nie potrzeba uganiać się za szczęściem. Ono samo przychodzi. Wszak prawda, panie Bonancier?
Ten zbladł jak śmierć i wykrzywił usta uśmiechem.
Odezwał się Bonancier. Dowcipniś z pana. Lecz gdzież to u diabła włóczyłeś się tak po nocy, mój młody panie? Widocznie manowce były niezbyt wygodne.
D'Artagnan spojrzał na swoje strasznie zabłocone buty, lecz jednocześnie przeniósł wzrok na trzewiki i pończochy kramarza. Rzec by można, że je ktoś w tej samej kałuży unurzał. Jedne i drugie nosiły na sobie ten sam kolor błota. Nagła myśl strzeliła do głowy D'Artagnana. Ów mały, gruby, siwiejący człowiek, tak jakby lokaj, ciemno ubrany, lekceważony przez ludzi noszących szpady, to musiał być Bonancier we własnej osobie. Mąż przewodniczył porwaniu małżonki. Szalona ochota wzięła D'Artagnana, aby porwać kramarza za gardło i zdusić go na miejscu, lecz mówiliśmy już, był on chłopcem nader roztropnym, więc się powstrzymał. Jednakże twarz tak mu się dziwnie zmieniła, że Bonancier przeraził się wielce i chciał się chyłkiem od niego wymknąć. Ponieważ wszakże stał na wprost połowy drzwi, która była zamknięta, rad nie rad musiał pozostać na miejscu.
— A, mój łaskawco, żarty ze mnie stroisz — rzekł D'Artagnan. — Ale zdaje mi się, że jeżeli moje buty potrzebują gąbki, tym bardziej twoje trzewiki i pończochasz proszą o oczyszczenie. Miałżebyś i pan także, mości Bonancier, szastać się po nocy? — Do licha. Byłoby to nie do darowania człowiekowi w tym wieku, tym bardziej tobie, co masz ładną i młodą żonkę.
— O, uchowaj mnie, Boże! — odparł Bonancier. — Ale wczoraj byłem aż w Saint-Mondé, aby się wywiedzieć o służącą, bez której nie mogę się obejść. A ponieważ miałem złą drogę, zabłociłem się tak okropnie i nie miałem jeszcze czasu oczyścić ubrania.
Wspomniane przez Bonancier miejsce wycieczki stało się nowym dowodem popierającym podejrzenia D'Artagnana. Powiedział, że był w Saint-Mondé. Dlatego tylko, że znajdowało się ono w stronie wprost przeciwnej niż Saint-Cloud. Przypuszczenie to było pierwszą pociechą w tym razie. Jeżeli Bonancier wiedział, gdzie jest jego żona, można było, używszy nadzwyczajnych środków, zmusić kramarza do rozwiązania języka. Można było wyrwać z niego tajemnicę. Należało tylko przypuszczenie to zamienić w pewność. Wybacz mi, drogi panie Bonancier, że pozwalam sobie być z tobą bez ceremonii, lecz nic tak nie pobudza pragnienia jak bezsenność, szalenie chce mi się pić. Pozwól mi napić się u siebie wody, wszak to sąsiadowi uchodzi. I nie czekając na przyzwolenie, wpadł do pokoju gospodarza i spojrzał nieznacznie na łóżko. Stało nietknięte. Bonancier nie kładł się tej nocy. Wrócił więc do domu niedawno. Towarzyszył zatem żonie do miejsca, dokąd ją miano zawieść lub przynajmniej do pierwszej stacji. Dzięki mości, Bonancier, rzekł D'Artagnan, wychylając szklankę wody. To wszystko, czego żądałem od ciebie. Teraz idę do siebie. Każę Planchetowi oczyścić buty, a gdy się z nimi załatwi, przyślę go tutaj, jeżeli zechcesz, aby wyszczotkował i twoje trzewiki. I zostawił kramarza osłupiałego tym pożegnaniem i zadającego sobie pytanie, czy wypadkiem nie pokpił sam własnej sprawy. Na schodach D'Artagnan spotkał Plancheta bardzo pomieszanego.
— O, panie! — zawołał, ujrzawszy D'Artagnana. — Nie mogłem doczekać się pana. Znów coś nowego mamy.
— Cóż tam znowu? — pytał D'Artagnan.
— O, założyłbym się o 100 000, że pan nie zgadnie, jaką miałem wizytę podczas pańskiej nieobecności.
— Kiedyż to było?
— 30 minut temu, kiedy był pan u pana de Treville.
— I któż to był taki? Mówże.
— Pan de Cavois.
— Pan de Cavois?
— We własnej osobie.
— Dowódca gwardii jego eminencji?
— On sam.
— Przyszedł mnie aresztować?
— Ja tak samo przypuszczam, proszę pana, pomimo, że miał układną minę.
— Mówisz, że miał taką minę?
— Słodki był jak miód.
— Doprawdy.
Powiedział, że przychodzi od jego eminencji, który bardzo panu sprzyja i chce zabrać pana ze sobą do Palais Royal.
A cóżeś mu odpowiedział?
Że to niepodobna, bo pana nie ma w domu, jak sam to mógł widzieć.
Cóż on na to?
Mówił, żeby pan nie omieszkał dziś jeszcze zajść do niego, a potem dodał cichutko, powiedz twemu panu, że jego eminencja jest dobrze usposobiony do niego i że prawdopodobnie jego los zależy od widzenia się z kardynałem.
Jak na kardynała, to niezbyt zręczne sidła, odrzekł młodzieniec z uśmiechem.
Ja też, widząc w tym zasadzkę, odpowiedziałem, że pan będzie niepocieszony po swoim powrocie.
Dokądże pojechał? Zapytał pan de Cavois.
Do Troyes w Szampanii, odrzekłem.
Kiedy wyjechał?
Wczoraj wieczorem.
Planchetku mój miły, przerwał mu D'Artagnan. Prawdziwie nieoceniony z ciebie człowiek.
Pojmuje pan, pomyślałem sobie, że w razie gdyby pan chciał widzieć się z panem de Cavois, mam zawsze czas odwołać swoje słowa i powiedzieć, że pan nie wyjeżdżał. W takim razie kłamcą byłbym ja, a ponieważ nie jestem szlachcicem, wolno mi zatem kłamać.
Uspokój się, nie stracisz opinii człowieka prawdomównego. Za kwadrans wyjeżdżamy.
Ja to chciałem panu poradzić. A dokąd jedziemy, jeżeli wolno zapytać?
W stronę przeciwną tej, którą wymieniłeś. Czy ci zresztą nie pilno dowiedzieć się czegoś o Grimaud, Mosketonie i Bazinie, tak jak mnie o Atosie, Portosie i Aramisie?
Zapewne, proszę pana, i pojadę, dokąd mi rozkażesz. Powietrze na prowincji, jak mi się zdaje, będzie dla nas zdrowsze niż powietrze paryskie.
Więc spakuj rzeczy i jedźmy. Ja wyruszam naprzód z rękami w kieszeniach, żeby nie domyślano się niczego. Ty podążysz za mną do koszar gwardyjskich. Ale, Planchecie, miałeś rację co do naszego gospodarza. To straszny szubrawiec.
O, panie, skoro ja mówię, to niech mi pan wierzy. Ja się znam na ludziach, ho, ho, ho.
Zgodnie z projektem D'Artagnan wyruszył pierwszy i aby nie mieć sobie nic do zarzucenia, zaszedł jeszcze po raz ostatni do mieszkania swoich trzech przyjaciół. Nie było żadnej wiadomości. Jedynie dla Aramisa zastał list przesycony wonnościami, a pisany drobniutkim i wytwornym charakterem. Zabrał go ze sobą. W 10 minut zjawił się Planchet w stajniach koszar gwardyjskich. Aby nie tracić czasu, D'Artagnan sam już konia swego osiodłał. Tak, dobrze. Odezwał się do Plancheta, gdy przytroczył mu tłomoczek do siodła. Teraz siodłaj tamte 3 konie i ruszajmy w drogę.
Czy dlaczego, panie, abyśmy prędzej jechali, chcesz, by każdy z nas miał 2 konie?
Zauważył Planchet z przebiegłą miną. Niepotrzebne żarty, Planchetku, odrzekł D'Artagnan. Przy pomocy tych 4 koni będziemy mogli przywieźć naszych 3 przyjaciół, jeżeli odnajdziemy ich jeszcze żywych.
Doprawdy szczególniejsze byłoby to szczęście, odpowiedział Planchet. A zresztą nie trzeba nigdy tracić nadziei w miłosierdzie boskie.
Amen, zakończył D'Artagnan, dosiadając konia. I wyjechali z koszar gwardyjskich, każdy w inną stronę, jeden z nich bowiem przez rogatki de la Villette, a drugi przez Montmartre. Zjechać się zaśmieli za Saint-Denis. Ten strategiczny wybieg, wykonany z wszelką ścisłością, został uwieńczony pożądanym skutkiem. Obydwaj wjechali razem do Pierre Refit. Trzeba przyznać, że Planchet był o wiele odważniejszy we dnie niż w nocy. Pomimo to wrodzona przezorność nie opuszczała go na chwilę. Nie zapomniał najmniejszej okoliczności ubocznej z poprzedniej podróży i kogo tylko spotkał, uważał za wroga. Z tego wynikło, że nieustannie chwytał za kapelusz, czym ściągał na siebie surową naganę ze strony D'Artagnana, który się lękał, aby dzięki tej zbytecznej grzeczności nie wzięto go za chudopacholskiego sługę. Czy przejezdnych wzruszyła owa uprzejmość Planchetta, czy też nie było czatów rozstawionych na ich drodze, dość, że nasi podróżni dostali się bez najmniejszego wypadku do Chantilly i zatrzymali się w hotelu Grand Saint-Martin, tam gdzie gościli podczas pierwszej podróży. Oberżysta, zobaczywszy młodzieńca z pachołkiem prowadzącym dwa luźne konie, wyszedł pełen szacunku na spotkanie. D'Artagnan, ujechawszy od razu kilkanaście mil, uznał za stosowne wypocząć i dowiedzieć się, czy znajdzie tu jeszcze Portosa. Zresztą niezbyt roztropnie byłoby pytać od razu, co się stało z muszkieterem. Po namyśle D'Artagnan, o nic nie pytając, zsiadł z konia i polecił go swemu służącemu. Wszedł do niewielkiego pokoju przeznaczonego dla tych, co sami być chcieli, i zażądał butelki najlepszego wina oraz śniadania jak można najwykwitniejszego, co spotęgowało jeszcze bardziej dobre pojęcie gospodarza o podróżnym, powzięte z pierwszego wejrzenia. Obsłużono go z cudowną szybkością. Do pułku gwardii zaciągano najpierwszą szlachtę z królestwa. D'Artagnan więc, mający przy sobie służącego i cztery przepyszne konie, nie mógł, pomimo skromnego munduru, nie wywrzeć wrażenia. Oberżysta sam pragnął mu służyć, co D'Artagnan, widząc, rozkazał podać dwa kieliszki i rozpoczął następującą rozmowę. Na honor, mój drogi gospodarzu, rzekł napełniając kieliszki. Zażądałem najlepszego wina, jakie masz, a jeżeli mnie oszukałeś, sam będziesz ukarany tym, czym zgrzeszyłeś, bo nie cierpię pić sam i musisz mi dotrzymać kompanii. Pijmy zatem. No, dalej. Za czyje zdrowie będziemy pić, aby nie zranić niczyjej miłości własnej? Niechaj będzie za pomyślność twojego zakładu.
Wasza dostojność czyni mi zaszczyt, odrzekł oberżysta. Serdecznie dziękuję za pańskie dobre życzenia. Lecz nie chcę wprowadzić cię w błąd i z góry wyznaję, iż więcej w tym jest egoizmu niż przypuszczasz. Jedynie te zakłady mają powodzenie, w których goście są dobrze przyjmowani. W hotelach, gdzie wszystko bezładnie idzie, podróżny pada ofiarą wad i niedostatków gospodarza. Ja, co dużo podróżuję, szczególnie tą drogą, chciałbym, ażeby wszyscy oberżyści robili majątki.
Istotnie, zdaje mi się, że nie po raz pierwszy mam szczęście pana oglądać.
Ba, przejeżdżałem tędy do Chantilly co najmniej 10 razy, a 3 lub 4 zatrzymałem się u pana.
Zaraz, byłem tu 10 czy 12 dni temu, odprowadzałem przyjaciół muszkieterów, a właśnie jeden z nich pokłócił się z jakimś nieznajomym człowiekiem, który nie wiadomo dlaczego szukał zaczepki.
A, tak, prawda, przypominam sobie. Czy nie o panu Portosie wasza dostojność chce mówić?
Tak, właśnie nazywa się mój towarzysz podróży.
Boże, drogi gospodarzu, powiedz mi, miałożby spotkać go jakie nieszczęście?
Wasza dostojność pamięta zapewne, że nie mógł się puścić w dalszą drogę. Rzeczywiście, przyrzekł podążyć za nami i nie widzieliśmy go więcej. Zaszczycił nas, pozostając tutaj.
Jak to... Zrobił wam ten zaszczyt?
Tak, panie, w tym oto zajeździe. I nawet jesteśmy mocno zaniepokojeni pod pewnymi względami.
Pod jakimi?
Pod względem porobionych kosztów.
Cóż znowu, on je wszystkie zapłaci. A, panie, balsam pociechy wlewasz mi w serce. Dużo już dotąd daliśmy naprzód, a jeszcze dzisiaj felczer nam oznajmił, że ponieważ pan Portos nie płaci, będzie poszukiwał należności od nas, bo to ja po niego posłałem.
Czyż Portos zraniony?
Nie wiem, jak mam powiedzieć.
Jak to nie wiesz, pan? Powinieneś lepiej wiedzieć o tym niż ktokolwiek.
Zapewne, lecz w naszym stanie nie można rozpowiadać wszystkiego, o czym się wie. Nade wszystko, gdy nam zastrzeżono, że nasze uszy będą odpowiadać za język.
A czy ja mogę widzieć się z Portosem?
I owszem, wejdź pan na piętro, zapukaj do numeru 1. Proszę tylko oznajmić, że to pan.
Dlaczego?
Bo mogłoby pana spotkać nieszczęście.
Jakie?
Pan Porthos mógłby przypuszczać, że to ktoś z domowników i w przestępstwie złości przeszyłby pana szpadą lub w łeb palną, broń Boże.
Cóżeście mu zawinili?
Żądaliśmy zapłaty.
Ach, do licha. Rozumiem. Żądanie podobne on bardzo źle widzi, gdy nie jest przy pieniądzach, lecz o ile wiem, powinien je mieć.
Takie i nasze było zadania, ponieważ w naszym domu panuje porządek i rachunki zamykamy co tydzień. Przedstawiliśmy mu spis wydatków, lecz widocznie trafiliśmy na złą chwilę, gdyż za pierwszym słowem odesłał nas do wszystkich diabłów. Co prawda, grał poprzedniego dnia.
Jak to? Z kim?
Ach, mój Boże, a bo ja wiem...
Z jakimś panem przejezdnym, któremu zaproponował partię Landsknechta.
Ach, biedak musiał wszystko przegrać.
Wszystko i konia nawet, bo gdy tamten miał się już ku odjazdowi, przekonaliśmy się, że jego lokaj siodłał konia pana Porthosa. Zrobiliśmy mu wtedy uwagę, lecz odpowiedział nam, że mieszamy się nie do swoich rzeczy, że nam nic do tego, ponieważ ten koń jest jego własnością. Natychmiast daliśmy znać panu Porthosowi o tym, co się dzieje, a on nam kazał odpowiedzieć, że trzeba być błaznami, aby wątpić w słowo szlacheckie i że skoro tamten szlachcic mówi, że koń należy do niego, to tak musi być i basta.
Zawsze ten sam, mruknął D'Artagnan. Wtedy, mówił dalej gospodarz, kazałem mu powiedzieć, że skoro nie możemy się porozumieć co do zapłaty, nie tracę nadziei, że zechce przynajmniej wyświadczyć łaskę mojemu koledze spod Złotego Orła i jemu także da coś zarobić. Ale pan Porthos odpowiedział mi, że moja oberża jest najlepsza i że życzy sobie w niej pozostać. Odpowiedź ta była dla mnie zbyt pochlebna, więc nie mogłem nalegać, ażeby się wyniósł. Poprzestałem tylko na prośbę, aby ustąpił mi swego pokoju, który jest najładniejszy ze wszystkich, a zadowolił się milutkim gabinecikiem na trzecim piętrze. Na to pan Porthos odpowiedział mi, że oczekuje lada chwilę przybycia swojej kochanki, jednej z najznakomitszych dam dworu, więc powinienem zrozumieć, że pokój zaszczycony jego pobytem jest aż nadto mierny dla takiej osoby. Pomimo całkowitego uznania dla prawdziwości jego słów, czułem się w obowiązku obstawać przy swoim, ale nie mogło być o tym ani mowy. Położył pistolet przy łóżku, oświadczając, iż za pierwszym słowem o jakichkolwiek przenosinach palnie w łeb temu, kto poważy się wtrącać. I odtąd już nikt nie postał u niego, oprócz jego pachołka.
Jest tu więc i Mosketon?
Jest, panie. W 5 dni po wyjeździe powrócił mocno skwaszony, widocznie i on miał w podróży nieprzyjemności. Na nieszczęście zważywszy jest od swego pana i dla niego to wszystko do góry nogami przewraca. A przypuszczając, że gdyby prosił, mógłby doznać odmowy, więc bez proszenia bierze, co mu się podoba.
Tak, ja zawsze widziałem w Mosketonie wierność i przebiegłość niepospolitą, odpowiedział D'Artagnan.
Być może, ale jeżeli z taką wiernością i przebiegłością będę miał 4 razy do roku do czynienia, sam pójdę z torbami.
Bynajmniej, przecie Porto zapłaci.
Mruknął z powątpiewaniem oberżysta.
Jest on ulubieńcem wielkiej pani, która nie pozostawi go w kłopocie o taką drobnostkę, jaką jest panu dłużny.
Gdybym śmiał powiedzieć, co myślę o tym wszystkim...
Jak to co myślisz?
Co wiem raczej.
A cóż pan wiesz?
I czego jestem nawet pewny?
Czego? Doprawdy ciekawym.
Powiedziałbym, że znam tę wielką panią.
Pan?
Tak, ja.
Skądże ją poznałeś?
O, panie, gdybym mógł zaufać pańskiej dyskrecji, mów pana słowem szlacheckim ci ręczę, że nie będziesz żałował zaufania. Pojmuje pan, że niepokój do wielu rzeczy popycha.
Jakżeś pan postąpił?
O, najpierw nic takiego nie zrobiłem, do czego nie miałby prawa wierzyciel.
Więc?
Pan Porthos dał nam list do owej księżnej i kazał wrzucić go do skrzynki pocztowej. Pachołka jego jeszcze nie było. Ponieważ nie wychodził z pokoju, zmuszony był obarczać nas swoimi zleceniami.
Cóż dalej?
Zamiast wrzucić ów list do skrzynki, co niezbyt pewne bywa, skorzystałem z tego, że jeden z moich posługaczy jechał do Paryża i rozkazałem wręczyć bilecik samej księżnej. Było to spełnieniem życzeń pana Porthosa, który nam list ten tak polecał. Nieprawdaż?
Niby...
I czy wie pan, kto jest owa wielka dama?
Nie, słyszałem o niej tylko od Porthosa.
Wie pan, kto jest ta niby księżna?
Mówiłem przecież, że nie znam jej wcale.
To stara prokuratorowa, niejaka pani Coquenard, mająca lat 50 co najmniej, a udaje jeszcze zazdrosną. Ja od razu się dziwiłem, że jakaś księżniczka mieszka przy ulicy Uzurs.
Skądże pan wiesz?
bo gdy odebrała list, wpadła w okrutny gniew, wykrzykując, że pan Porthos jest wietrznikiem i że pewnie jakąś kobietę bił się i został raniony.
Więc on raniony?
Ha, Boże, Tom się wygadał.
Powiedziałeś pan, że Porthos jest ranny?
Tak, ale srodze zabronił mi o tym mówić.
Czemuż to?
Bo się przechwalał, że nadzieje na rożen tego jego mościa, z którym go pan w kłótni zostawił, a pomimo całej jego junakieri, jego mościów od razu go z nóg zwalił. Pan Porthos więc, człowiek pełen pychy, tylko swoją księżną chciał rozczulić opowieścią o przygodzie, ale przed nikim nie chce się przyznać, że został pokłuty rapierem.
Więc to rany przykuły go do łóżka?
Mistrzowskie pchnięcie, zaręczam panu. Rogatą duszę ma pański przyjaciel.
Byłeś pan przy tym obecny?
O, wszystko to trwało zaledwie chwilę, może mi pan wierzyć. Stanęli naprzeciw siebie, nieznajomy szybko się zwinął i natarł tak niespodzianie, że zanim pan Porthos zdołał odbić, żelazo przeciwnika utkwiło mu w piersi na 3 cale. Upadł na wznak. Korzystając z tego, nieznajomy oparł mu na gardle koniec rapiera. Pan Porthos, widząc się na łasce przeciwnika, uznał się za pokonanego. Wtedy nieznajomy spytał go o nazwisko, a dowiedziawszy się, że ma z Porthosem, a nie z D'Artagnanem do czynienia, pomógł mu dźwignąć się, odprowadził do oberży, sam wsiadł na konia i odjechał.
To on miał do D'Artagnana urazę?
Widocznie.
A czy wiesz, co się z nim stało?
Nie, widziałem go po raz pierwszy i odtąd nie pokazał się więcej.
Wybornie. Wiem już, co wiedzieć chciałem. Mówiłeś pan, że pokój Porthosa znajduje się na 1. piętrze, numer 1.
Tak, panie, najpiękniejszy w całej oberży. Pokój, który miałbym sposobność 10 razy wynająć.
Ba,
nie kłopocz się pan, odezwał się z uśmiechem D'Artagnan. Porthos uiści zapłatę pieniędzmi księżnej Coquenard. O, panie, prokuratorowa czy księżna, byle tylko rozluźniła supły swego worka. Wszystko to dla mnie jedno. Ale ona dała tu odpowiedź stanowczą, że dosyć już ma tych wymagań i wiarłomstwa pana Porthosa i że mu złamanego szelonga nie przyśle.
A czy powtórzyłeś tę odpowiedź swemu gościowi?
Boże, uchowaj. Byłby się dowiedział, w jaki sposób wywiązaliśmy się z jego zlecenia.
Więc on ciągle jeszcze czeka na pieniądze.
Tak. Wczoraj jeszcze pisał, ale tym razem służący oddał list na pocztę.
Powiadasz pan, że prokuratorowa jest brzydka i stara.
Co najmniej 50-letnia i wcale nie piękna, jak mówił mi Patu.
W takim razie możesz być spokojny. Da się ona zmiękczyć. A zresztą niewielkie rzeczy musi ci być Porthos dłużny.
Jak to niewielkie? 20 pistoli, jak dotąd, nie licząc doktora. On sobie niczego nie żałuje. Widać, że przyzwyczajony do wygód.
To chociaż go ona opuści, znajdą cię jeszcze przyjaciele, zaręczam. Pozbądź się wszelkich obaw, gospodarzu drogi, i nie ustawaj w pieczołowitości, jakiej jego stan wymaga.
Obiecał mi pan pary z ust nie wypuścić o prokuratorowej i o ranie.
Masz na to moje słowo.
Bo widzi pan, on gotów by mnie zabić.
Nie lękaj się, nie taki on straszny, jak się wydaje.
To powiedziawszy, D'Artagnan poszedł na górę, pozostawiając gospodarza uspokojonego pod 2 względami, o które najmocniej mu chodziło. O dług i swoje życie. Zapukał do drzwi najpokaźniej się przedstawiających, a oznaczonych wielkim czarnym numerem. Gdy odpowiedziano, wszedł. Porthos, leżąc na łóżku, grał z musketonem w Lanknechta, aby nie wychodzić z wprawy, a przed ogniem obracał się rożen obładowany kuropatwami, zaś po 2 rogach wielkiego komina na rozżarzonych węglach wrzały 2 tygle, z których wydobywała się łechcąca powonienie para potrawy z ryb i królika. Prócz tego stołu do pisania i komoda zastawione były wypróżnionymi butelkami. Na widok przyjaciela Porthos krzyknął radośnie, a Mousqueton, powstawszy z uszanowaniem, ustąpił miejsca i poszedł zajrzeć do tygli, nad którymi zdawał się mieć osobliwszy nadzór.
— O, na Boga, to ty?
— zawołał Porthos do D'Artagnana.
— Witaj mi i wybacz, że nie wstaję na twoje spotkanie, ale nie wiem, czy wiesz, co mi się przytrafiło — dodał niespokojnie, patrząc na D'Artagnana.
— Nie wiem.
— Nie mówił ci gospodarz?
— Zapytałem go o ciebie i prosto przychodzę.
Porthos odetchnął swobodniej.
— Na cóż ci się przytrafiło, drogi Porthosie?
— kończył D'Artagnan.
Nacierałem na przeciwnika, któremu już 3 razy pchnięcia rapierem zadałem i chciałem 4. z nim skończyć, gdy wtem nastąpiłem na kamień i zwichnąłem nogę w kolanie.
Doprawdy? Słowo honoru, szczęście tego łajdaka, bo byłbym go ubił na miejscu.
I cóż się z nim stało?
Alboż ja wiem, miał już dosyć, nie czekając reszty, odjechał. Lecz co się stało z tobą, drogi D'Artagnanie?
Zatem zwichnięcie nogi zatrzymuje cię w łóżku, drogi Portosie. Ciągnął dalej D'Artagnan.
Ach, Boże mój, to niewielkie rzeczy. Za kilka dni już wstanę.
Czemuż nie kazałeś przenieść się do Paryża? Tutaj musi ci być okrutnie nudno.
Miałem ten zamiar, lecz muszę ci coś wyznać, drogi kolego.
Co takiego?
Widzisz, jak ci mówiłem, nudziłem się straszliwie, a w kieszeni miałem owe 75 pistoli, które przypadły mi z podziału, więc dla rozrywki kazałem poprosić do siebie przejezdnego szlachcica i zaproponowałem mu partyjkę gry w kości. Nie wzdragał się, a 75 pistoli powędrowało z mojej do jego kieszeni, nie licząc konia, którego zabrał na przykładkę. Lecz co się dzieje z tobą, mój drogi D'Artagnanie?
Cóż chcesz, kochany Portosie, niepodobna mieć wszystkiego. Znasz przecie przysłowie. Nieszczęśliwy w grze, szczęśliwy w miłości. Jesteś zbyt kochany, aby fortuna nie mściła się za to. Ale co ci obchodzi jej niełaska? Czyż nie masz, szczęśliwy człowieku, swojej księżniczki, która niechybnie pospieszy ci z pomocą?
Widzisz, mój drogi, ponieważ gram nieszczęśliwie, mówił Portos z najswobodniejszą miną, pisałem do niej, aby mi przysłała kilkadziesiąt ludwików, których mi bardzo potrzeba ze względu na położenie, w jakim się znajduję.
I cóż?
Musiała wyjechać do swoich dóbr, bo mi nie odpowiada.
Doprawdy?
Ani słówka. Wczoraj wyprawiłem drugą odezwę, gorętszą jeszcze od poprzedniej, lecz skoro cię widzę, najdroższy, pomówmy o tobie. Przyznaję, iż zaczynałem niepokoić się o ciebie.
Ale twój gospodarz dobrze się z tobą obchodzi widocznie, mówił D'Artagnan, wskazując pełne rondle i próżne butelki.
Ujdzie od biedy, ujdzie, odparł Portos. Kilka dni temu przyniósł mi gbur rachunek, ale go razem z nim za drzwi wyrzuciłem. W ten sposób jestem tu jakby na prawach zwycięzcy albo zdobywcy. Widzisz też, że bojąc się zostać wyparty ze stanowiska, trzymam się ciągle pod bronią.
Jednakże, śmiejąc się, zauważył D'Artagnan, zdaje mi się, że od czasu do czasu robisz wycieczki. I wskazał palcem na rondle i butelki.
Niestety, to nie ja. Nędzne zwichnięcie trzyma mnie w łóżku. Mosketon się tylko wymyka i znosi żywność. Mosketonie, mój miły, mówił Portos, zwracając się do pachołka. Widzisz przecie, że przybyły nam posiłki, trzeba przysporzyć prowiantów.
Mosketonie, odezwał się D'Artagnan, musisz mi wyświadczyć przysługę.
Jaką, proszę pana?
Udziel Planchetowi swoich wiadomości i przepisów, bo mogę i ja kiedyś znaleźć się oblężony, a nie gniewałbym się wcale, gdybym wtedy używał wygód, jakimi otaczasz swojego pana.
O Boże, nic łatwiejszego, proszę pana, potrzeba to tylko trochę sprytu i wprawy. Wychowałem się na wsi, a ojciec mój w chwilach wolnych od zajęć polował na cudzych gruntach.
A z resztą czasu co robił?
Panie, trudnił się rzemiosłem bardzo przyjemnym, według mego zdania.
Jakim?
Ponieważ były to czasy wojen katolików z hugenotami, widział, że jedni tępią drugich, a czynią to w imię religii, wytworzył sobie wiarę pośrednią, która mu dozwalała być raz katolikiem, to znowu hugenotem. Przechadzał się zwykle ze strzelbą na ramieniu, za płotami przy drogach, a gdy zobaczył katolika nadchodzącego pojedynczo, wtedy religia protestancka brała górę w jego umyśle. Kierował lufę w stronę wędrowca, a gdy przypuścił go na 10 kroków, rozpoczynał przemowę kończącą się zazwyczaj z rzeczeniem się trzosa ze strony przechodnia pragnącego zachować życie. Rozumie się, że gdy hugenota znowu spotkał, taka wysoka gorliwość katolicka go przejmowała, że nie mógł pojąć, jak przed kwadransem odważył się wątpić o wyższości naszej świętej wiary. Ja, panie, jestem katolikiem, ale mój ojciec, wierny swoim zasadom starszego brata, zrobił hugenotem.
Jakże skończył ten pełen zacności człowiek? Zapytał D'Artagnan.
O, najnieszczęśliwiej jak tylko być może, proszę pana. Pewnego razu na drodze zaklęsłej i wpadł między hugenota i katolik, którymi miał już raz do czynienia. Spiknęli się na biedaka i powiesili go na przydrożnym drzewie, po czym jeszcze przyszli do karczmy, w której piliśmy z bratem i przechwalali się tym, co zrobili.
A cóż wy na to? Zagadnął D'Artagnan.
Pozwoliliśmy się im wygadać, odparł Mosketon. Potem, gdy wyszli z karczmy i każdy z nich udał się w swoją stronę, brat mój zaczaił się w drodze na katolika, a ja na protestanta. I załatwiliśmy się z nimi przejęci uwielbieniem dla przenikliwości naszego biednego ojca, który był tyle przezorny, że wychował nas każdego w innej religii.
O, z tego co mówisz, Mosketonie, widzę rzeczywiście, że to był nie lada dziarski człowiek.
Zatem, jak powiadasz, poczciwiec ten zajmował się w chwilach wolnych polowaniem na cudzych gruntach?
Tak, panie. On mnie nauczył robić sieci na zające i króliki i zastawiać wędki. Dlatego też, widząc, że ten kapcan oberżysta pasie nas prostym mięsiskiem, jak jakie włóczęgi, co mogłoby zaszkodzić i tak osłabionym żołądkom naszym, spróbowałem dawnego rzemiosła. Spaceruję od niechcenia po lasach książęcych, zastawiam na przesmykach siatki, czasami spoczywam nad stawami jego książęcej mości, leżąc spokojnie, zapuszczam wędkę na ryby. Teraz, dziękować Bogu, nie brak nam, jak pan widzi, kuropatw i królików, karpi i węgorzy, co wszystko jest posiłkiem strawnym i zdrowym, jak chorym przystoi.
Lecz kto wam dostarcza wina? Czyżby gospodarz?
Niby on i nie on.
Nie rozumiem.
On go co prawda dostarcza, jednakże nie wie o tym spotykającym go zaszczycie.
Wytłumacz jaśniej, Mosketonie, twoje opowiadanie jest pełne pouczających rzeczy.
Otóż tak, proszę pana. Przypadek zrządził, że w jednej z moich wędrówek spotkałem pewnego Hiszpana, który dużo zwiedził świata, a między innymi i drugą półkulę.
Jaki może być związek antypodów z butelkami stojącymi na stole i komodzie?
Cierpliwości, panie, na każdą rzecz przyjdzie kolej.
Słusznie, polegam więc na tobie, Mosketonie, i słucham.
Ów Hiszpan miał służącego, który towarzyszył mu w podróży do Meksyku. Służący był moim ziomkiem, przystaliśmy więc od razu do siebie, zwłaszcza, że nasze usposobienia zgadzały się najzupełniej. Nade wszystko lubiliśmy polować, on mi więc opowiadał, jak to w pampasach krajowcy polują na tygrysy i bawoły z pętlicami po prostu, które zarzucają na karki tych zwierząt. Nie mogłem zrazu uwierzyć, jak można dojść do takiej wprawy, aby z odległości 20 lub 30 kroków trafić końcem liny tam, gdzie się chce. Lecz wobec dowodów trzeba było dać się przekonać prawdziwości opowiadania. Mój przyjaciel stawiał z dala od siebie butelkę i za każdym zamachem chwytał ją pętlicą za szyjkę. Oddałem się więc ja tym ćwiczeniom, a ponieważ natura nie poskąpiła mi pewnych zdolności, zarzucam dziś lasso tak dobrze, jak gdybym był człowiekiem z Nowego Świata. Otóż pojmuje pan? Nasz gospodarz posiada dobrze zaopatrzoną piwnicę, a klucz od niej trzyma przy sobie. Ale z tej piwnicy wychodzi okienko. Tamtędy więc zarzucam sznura, ponieważ doszedłem, gdzie jest najlepszy kącik, więc z niego wyciągam. Pojmuje pan teraz, jaki związek mają rozstawione te butelki z antypodami. Zechciej pan teraz spróbować naszego wina i powiedz nam bez uprzedzenia, co o nim myślisz.
Dziękuję ci, mój drogi, tylko co jadłem śniadanie.
A zatem, odezwał się Porthos, podaj jedzenie na stół, Mosketonie, a gdy my będziemy jedli, D'Artagnan opowie, co się z nim działo w ciągu 20 dni, odkąd nas opuścił.
Najchętniej, rzekł D'Artagnan, a gdy Porthos i Mosketon zajadali z łapczywością rekonwalescentów i serdecznym braterstwem, jakie wytwarza wspólność nieszczęścia, opowiedział, jak raniony Aramis musiał pozostać w Crèvecœur, jak w Amiens zostawił Athosa w opałach z 4 ludźmi posądzającymi go o fałszerstwo pieniędzy, i jak on, D'Artagnan, zmuszony był naszpikować szpadą hrabiego de Verdé, aby się przedostać do Anglii. Na tym zakończył zwierzenia, dodając jedynie, że za powrotem z Wielkiej Brytanii przyprowadził 4 przepyszne konie, z których jeden był dla niego, a reszta dla jego przyjaciół i że przeznaczony dla Porthosa stoi w stajni hotelowej. Na to wszedł Planchet i oznajmił, że konie wypoczęły dostatecznie i mogą zajść na nocleg do Clermont. Ponieważ D'Artagnan uspokoił się o Porthosa, a pilno mu było dowiedzieć się o innych, uścisnął choremu rękę, oznajmiając, że puszcza się w dalszą drogę na poszukiwania. A zresztą będzie tędy powracał za jakiś tydzień, jeżeli więc zastanie jeszcze Porthosa w hotelu Grand Saint-Marty, zabierze go wtedy z sobą. Porthos odpowiedział, że według wszelkiego prawdopodobieństwa zwichnięcie nogi nie pozwoli mu wyruszyć w ciągu tego czasu, a przy tym musi pozostać w Chantilly, aby doczekać się odpowiedzi od swojej księżnej. D'Artagnan złożył mu życzenia, żeby odpowiedź była pomyślna i nie dała na siebie długo czekać. I jeszcze raz poleciwszy Mosketonowi Porthosa, zapłacił swój rachunek i wyruszył w dalszą drogę z Planchetem, który uwolnił się od jednego z prowadzonych luzem koni.